Boże. Nieporównywalnie skromniejszy względny dorobek minionego siedemnastolecia w porównaniu z międzywojennym dwudziestoleciem zmusza do postawienia pytań elitom będącym u władzy od ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Jakie są perspektywy dla Polski i dla Polaków, kiedy już dojdzie do wyłapania wszystkich złodziei mienia publicznego i neutralizacji narodowych szkodników? Co dalej? Jakie są gwarancje, że Rzeczpospolita Polska, która jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, pozostanie demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, państwem jednolitym, gdzie władza zwierzchnia należy do narodu, a naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio? Kto stanie w obronie Konstytucji RP, która głosi, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju? Koniec okresu refleksji, przypadający na czerwiec 2006 roku, powoduje wzmożenie aktywności lobbystów wykonujących zadania na rzecz tzw. Konstytucji Europejskiej. Kariery osób zaangażowanych wcześniej w nakłanianie Polaków do opowiedzenia się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pokazują, że warto być euroentuzjastą, bo w nagrodę można dostać lukratywną posadę unijnej biurokracji lub wysokie apanaże wraz z dożywotnim immunitetem za zasiadanie w Parlamencie Europejskim. Gorzej mają ci, którzy pozostali przy PRL-owskich pensjach, a nie należąc do starego lub nowego układu, nie mogą liczyć na dochody z udziału w radach nadzorczych spółek, Skarbu Państwa i im podobnych miejscach sowitego rozdawnictwa wspólnego majątku. Lekarzom, pielęgniarkom, górnikom i policjantom nie zapewniono unijnych zarobków na pokrycie coraz to bardziej unijnych kosztów utrzymania. Kto może, ucieka. Kto nie może uciec, traci resztki cierpliwości i zaufania do swoich przedstawicieli. Kolejne roczniki Polaków z poczuciem krzywdy i głębokiego rozczarowania wyjeżdżają z kraju lub odchodzą na zawsze, także z powodu braku dostępu do nowoczesnej medycyny zapobiegawczej i naprawczej. Zostaje wyludniający się kraj o niezwykle korzystnych walorach geograficznych. Czyżby Polskę bez Polaków przygotowywano pod nową kolonizację? Fundacja Instytut Spraw Publicznych i Państwowy, nadzorowany przez ministra spraw zagranicznych Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, opublikowały materiał pod tytułem Przyszłość Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej – Strategia dla Polski, odnoszący się do powstałego wcześniej raportu Instytutu Spraw Publicznych pod tytułem Polacy o Unii Europejskiej i o Traktacie Konstytucyjnym. Opracowania te są szeroko propagowane po angielsku na forum światowym. Warto więc, aby i polska opinia publiczna je poznała. Oto kilka cytatów. Obecnie mamy w Polsce do czynienia z sytuacją paradoksalną. Z jednej strony badania opinii publicznej wskazują, że odsetek Polaków popierających integrację europejską jest niezwykle wysoki i wynosi aż 80%. Z drugiej zaś strony ci sami Polacy wybrali najbardziej eurosceptyczny parlament w swojej historii po 1989 roku. Dawno uformowany w Polsce rząd koalicyjny jest postrzegany, zwłaszcza za granicą, jako zdecydowany przeciwnik ścisłej integracji europejskiej. Temu rządowi Instytut Spraw Publicznych udziela pouczeń. Niezależnie od scenariusza, według którego potoczą się losy traktatu konstytucyjnego, prędzej czy później Polska stanie przed kwestią rezygnacji z nicejskich zasad podziału głosów w Radzie Unii Europejskiej. Praktyka decyzyjna pod rządami Nicei pokazała, że mimo iż Polska uzyskała prawie tyle samo głosów co Niemcy i inne duże państwa unijne, w Unii liczy się przede wszystkim zdolność do budowania zwycięskiej koalicji. Polska powinna zatem uznać ICE za element przetargowy w dalszych negocjacjach z unijnymi partnerami, a w szczególności z Niemcami, które przejmą przewodnictwo w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2007 roku. W zamian za zgodę na zasadę podwójnej większości, Polska powinna na przykład zyskać poparcie Niemiec i innych państw członkowskich dla dalszego poszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę oraz realizacji konkretnych polskich postulatów w dziedzinie wymiaru wschodniego czy bezpieczeństwa energetycznego. Zarząd Instytutu Spraw Społecznych sprawują profesor Lena Kolarska-Bobińska, dyrektor Instytutu, i mecenas Jerzy Zimowski, wiceminister spraw wewnętrznych w latach 1990-1996. W skład Rady Nadzorczej wchodzą profesor Jerzy Michalski, dyrektor Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, redaktor Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka, profesor Marcin Król z Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny Republika Nowa, redaktor Helena Łuczywo, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, profesor Wiktor Osiatyński, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, profesor Jerzy Regulski, prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Andrzej Topiński, prezes zarządu Związku Banków Polskich. Skład Rady Programowej Instytutu Spraw Społecznych. Według danych publikowanych przez tę fundację w połowie czerwca 2006 roku jest następujący: Włodzimierz Cimoszewicz, profesor Bronisław Geremek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Józefiak, prezes Telekomunikacji Polskiej S.A., prezydent Lech Kaczyński, prezydent elekt, profesor Leon Kies, Instytut Pamięci Narodowej, profesor Ewa Łętowska, Trybunał Konstytucyjny, Andrzej Olechowski, notabene reprezentujący Platformę Obywatelską podczas tegorocznego spotkania grupy Bilderberg w Kanadzie, biskup Tadeusz Pieronek, Episkopat Polski, profesor Andrzej Richard, Central European University, Tomasz Sielicki, prezes i dyrektor firmy Computerland S.A., Cezary Stypułkowski, prezes i dyrektor PZU S.A., profesor Mirosław Wyrzykowski, Trybunał Konstytucyjny i Maria Wiśniewska, Polska Federacja Pracodawców Prywatnych. Poszczególne projekty Instytutu Spraw Społecznych są realizowane dzięki dofinansowaniu lub przy współpracy następujących instytucji i organizacji: Ambasada Brytyjska, Ambasada Francuska, Ambasada Królestwa Niderlandów, Bank Pekao S.A., Bank Światowy, Computerland S.A., European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions, Europejski Fundusz Społeczny EFS, Fundacja imienia Friedricha Eberta, Fundacja imienia Friedricha Neumana, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja imienia Konrada Adenauera, Fundacja imienia Stefana Batorego, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej, Kancelaria Sejmu RP, Komisja Europejska, Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, National Endowment for Democracy, Narodowy Bank Polski, Instytut Społeczeństwa Otwartego Jerzego Sorosza, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, The German Marshall Fund of the United States, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, utrzymywany m.in. przez Instytut Społeczeństwa Otwartego Jerzego Sorosza i Fundację Pfizera, Rockefeller Brothers Fund, Urząd Komitetu o Integracji Europejskiej i Warta S.A. Z Panem Bogiem.